Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Stan realizacji planu odpowiedzialnego rozwoju Polski. To temat naszego spotkania w studiu telewizji Trwam. Bardzo gorąco witam naszego gościa, wiceprezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, ministra finansów i ministra rozwoju. Szczęść Boże, panie premierze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie premierze, w sobotę wielka uroczystość, rozpoczęcie największego zlotu żaglowców w Polsce w Szczecinie. Pan premier także uczestniczył w tej uroczystości, a jeżeli Szczecin, to gospodarka morska. Jeżeli gospodarka morska, to ogromny okres zaniedbań, bo wiemy, że de facto została ona przez rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u położona na łopatki. 26 czerwca została także z udziałem pana premiera położona stępka pod budowę promu dla PZB. Jaskółka, która uczyni wiosnę?
Na pewno. To są takie kroki, które przyłączą z powrotem, można symbolicznie powiedzieć, zachodnie Pomorze do Polski, ponieważ i wyspa Uznam, na której leży Świnoujście, nie była połączona żadnym trwałym połączeniem z resztą kraju. My podjęliśmy decyzję o budowie tunelu. To też jest wielkie dzieło i konsekwencja i upór pana marszałka Joachima Brudzińskiego, ale my teraz będziemy przekuwać to w czyn. Te słowa, które wcześniej zapowiedzieliśmy tutaj przed chwilą na ekranie u ojca, widziałem słowa świętego z listu Jakuba. Właśnie przekuwajcie słowa w czyn, więc staramy się to robić. Podobnie z infrastrukturą kolejową, drogową. S3 połączy zachodnie Pomorze z Czechami niedługo, a to z kolei zwiększy perspektywy handlowe. Oprócz tego to, o czym ojciec redaktor powiedział, czyli przemysł stoczniowy. To jest rzeczywiście takie bardzo wymowne, w jaki sposób w III Rzeczpospolitej traktowany był przemysł stoczniowy. Przecież to jest jeden z najwspanialszych naszych pereł, która została zaprzepaszczona. I teraz my tę perłę odnaleźliśmy, z powrotem ściągamy ludzi ze stoczni duńskich, norweskich, niemieckich. A może taką najciekawszym wydarzeniem z ostatnich dni, nie wiem, czy wszyscy telewizowie to zauważyli, była nacjonalizacja stoczni Saint-Nazaire, największej stoczni francuskiej, jednej z największych stoczni w Europie, co też jest ciekawym przyczynkiem do dyskusji, że podobno tutaj wszystko się tylko prywatyzuje i liberalizuje, a tutaj, proszę bardzo, Francja znacjonalizowała wręcz jedną.
Bo tak nam też wmawiano, między innymi Komisja Europejska, że nie możemy świadczyć pomocy publicznej polskim stoczniom, prawda? Zamknęliśmy Gdynię, zamknęliśmy Szczecin i staliśmy się tym samym kołem rozpędzającym gospodarkę morską, chociażby w stoczniach niemieckich, między innymi w Rostocku, a Francja pokazuje nam, że jednak kapitał, panie premierze, ma narodowość.
Kapitał oczywiście, że ma narodowość i to jeden z kanonów III Rzeczpospolitej, który obaliliśmy i pokazujemy, że można repolonizować sektor bankowy, można odtwarzać sektor stoczniowy, budować z powodzeniem w oparciu o kapitał prywatny sektor transportu publicznego, czyli tramwaje, czyli pociągi, autobusy. Z tego się bardzo cieszymy, ale rzeczywiście słuszna uwaga, że te przecież stocznie niemieckie czy francuskie potencjalnie powinny być jeszcze szybciej niż nasze skazane na zamknięcie, skoro nisko kosztowa konkurencja z Chin czy z Japonii czy z Korei, szczególnie z Chin i z Korei, doprowadziła do ich zmiany warunków biznesowych i cenowych. Tymczasem tamte stocznie przetrwały, miały się bardzo dobrze, a my nie potrafiliśmy sobie poradzić z komisją, nie potrafiliśmy się wyspecjalizować i ocalić nasze stocznie od właściwie zagłady, można powiedzieć. Bo Stocznia Szczecińska to dosłownie i w przenośni zezłomowanie głównych ciągów technologicznych, linii technicznych, rozproszenie tego kapitału ludzkiego po całym świecie. I my teraz z ogromnym mozołem musimy to wszystkie te kropki teraz na rysunku stoczniowym łączyć ze sobą. Ludzi, procesy, technologie, no i pieniądze oczywiście. I tutaj Polski Fundusz Rozwoju bardzo się przydał. To jest fundusz, który założyliśmy po to właśnie, żeby zastrzyk pieniędzy pieniężny mógł być w różnych kierunkach aplikowany i dzięki temu odbudowujemy przemysł stoczniowy.
Nawiązał pan premier do tunelu, który ma połączyć Świnoujście z lądem, ale to także przecież plan rządu Prawa i Sprawiedliwości niezrealizowany z lat 2005-2007. Po przedterminowych wyborach parlamentarnych Platforma Obywatelska i PSL nie powraca do tego projektu.
No właśnie, wiele takich projektów właściwie już w 2006 i 2007 roku rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego zainicjował, czy określił ich strategiczną wagę, bo to również Mierzeja Wiślana, to zainicjowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego terminal LNG w Świnoujściu, który był budowany wprawdzie dwa razy dłużej niż miał być budowany, ale został w końcu oddany w czasach naszych rządów teraz po 8-9 latach budowy. Dzięki temu stajemy się coraz bardziej niezależni gazowo.
Do tego z planem rozbudowy i z możliwością, bo już szlak został przetarty, ściągania gazu chociażby ze Stanów Zjednoczonych.
Chociażby ze Stanów Zjednoczonych. Po mojej wizycie w kwietniu w Stanach Zjednoczonych, po rozmowie z sekretarzem Rickiem Perry, udało się już pierwsze transporty do nas przyciągnąć i negocjowane są teraz przez PGNiG długoterminowe umowy po to, żeby się już całkowicie uniezależnić od Gazpromu i od Rosji, bo jesteśmy już bardzo blisko tego. Mamy też cały czas prowadzone rozmowy z Danią i z Norwegią, a oprócz tego rozbudowujemy interkonektory z Czechami, ze Słowacją i z Niemcami po to, żeby to uniezależnienie było jak najmocniejsze.
I rurociąg Baltic Pipe to oczywiście ten element nawiązania współpracy
z Norwegią. Tak.
Panie premierze, swoistego rodzaju trzęsienie ziemi, jeżeli chodzi o politykę w Polsce, myślę o podjętą próbę reformy wymiaru sprawiedliwości. Polacy prawie 30 lat czekają na zreformowanie wymiaru sprawiedliwości. Bardzo często doświadczają w tym wymiarze ogromnej niesprawiedliwości. Ci zwykli, szarzy obywatele. Prezydent Andrzej Duda wetuje dwie ustawy, które miały dokonać reformy wymiaru sprawiedliwości. Mówi, że przedstawi swoje projekty. A z drugiej strony Komisja Europejska Polsce za podpisanie tej jednej ustawy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości grozi sankcjami.
Tu musi chyba być jakieś nieporozumienie ze strony Komisji Europejskiej, ponieważ każde państwo nie tylko ma prawo, ale obowiązek reformowania wymiaru sprawiedliwości. Instytut Sprawiedliwości, zupełnie niezależny instytut z panem profesorem Andrzejem Siemaszko, wykonał bardzo dogłębną analizę porównania kosztów i efektywności systemów sądowniczych. Polska posiada najmniej efektywny system sądowniczy. Wydajemy najwięcej pieniędzy na wymiar sprawiedliwości i to 3 razy więcej niż średnia unijna. Mamy 10 tysięcy sędziów, a dla porównania we Francji jest mniej, a Francja jest krajem o 22 miliony, 23 miliony większym ludnościowo od Polski, czyli o 55% większym. We Włoszech podobnie, kraj większy od Polski, Hiszpania również, a sędziów jest mniej. Tymczasem rzeczywiście, tak jak demonstranci wołali, wolne sądy, ja się zgadzam z nimi tutaj w tej kwestii. Sądownictwo jest bardzo przewlekłe, jest bardzo powolne i tak pół żartem, ale całkiem serio mogę powiedzieć, że przyspieszenie tego wymiaru sprawiedliwości w kierunku wyroków bardziej sprawiedliwych, ale też szybkich, jest niesamowicie ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Właśnie też podkreślę rozwój gospodarczy, bo za rozwój gospodarczy odpowiadam. I tutaj wymiar sprawiedliwości jest wielkim hamulcowym procesów gospodarczych. Więc jak najbardziej uważam, że musimy zreformować, a z punktu widzenia Komisji Europejskiej sądzę, że wytłumaczymy im, że jak zobaczą, czego naprawdę dotyczy reforma wymiaru sprawiedliwości, to będą mocno po naszej stronie.
Bardzo niebezpiecznym staje się zachowanie tej tak zwanej opozycji polegające na donoszenie na swój kraj, na Polskę, na fora międzynarodowe.
No tak, oczywiście tutaj przypominają się najgorsze lata tradycji XVIII-wiecznej, kiedy niestety szukaliśmy różnego rodzaju wsparcia za granicą w naszych wewnętrznych sporach i to na pewno szkodzi wizerunkowi Polski. Ja byłem teraz w Londynie kilka dni temu. Tam spotkałem się z redakcjami największych mediów, z prezesami największych instytucji finansowych, z analitykami finansowymi i muszę powiedzieć, że po wyjaśnieniach bardzo szybko udało się te nieporozumienia wyklarować, ale Na pewno jest pewne poruszenie tam i sądzę, że nasi ambasadorowie teraz we wszystkich krajach mają co robić z wyjaśnieniem, na czym polega rzeczywiście reforma wymiaru sprawiedliwości. A no, takim dobitnym dla mnie wyrazem tego, jak bardzo ona potrzebowała naprawy, jest to, że Sąd Najwyższy w 2010 roku w takim kuriozalnym wyroku uznał przedawnienie zbrodni komunistycznych, co w tak krótkim czasie oznaczało de facto bezkarność wszystkich komunistów, postkomunistów i jakby kontynuację tamtego trendu, żeby rzeczywiście zbrodnie komunistyczne, zbrodnie stanu wojennego, ale w szczególności też jeszcze zbrodnie wcześniejszych lat, zbrodnie stalinowskie, terroru komunistycznego, żeby one nie były ukarane. I to właśnie Sąd Najwyższy w dużym stopniu, zresztą dzisiaj w składzie Sądu Najwyższego cały czas mamy sędziów ze stanu wojennego w Izbie Wojskowej i w Izbie Karnej.
A w Polsce około 700 sędziów, którzy mają prawo orzekania, sięga czas, jeszcze swoim rodowodem reżimu komunistycznego.
Cały czas, to prawda, ale może taka najważniejsza kwestia, którą trzeba podkreślić w kontekście polskiego wymiaru sprawiedliwości, jest ta, że ten wymiar sprawiedliwości, ta władza, potężna władza sądownicza jest niekontrolowana przez nikogo. Ja mogę zapytać naszych drogich adwersarzy politycznych, opozycję, czy chcą, żeby była władza, która jest niekontrolowana przez nikogo. No w końcu władza wykonawcza jest kontrolowana i przez Sejm, i przez naród, przez suwerena. Władza ustawodawcza jak najbardziej również, a władza wykonawcza nie jest kontrolowana przez nikogo. Przecież należy się nam taki wymiar sprawiedliwości, który byłby kontrolowany przez niezależnych obserwatorów zewnętrznych.
Panie premierze, dochody budżetu z VAT wzrosły w pierwszej połowie tego roku mimo spadku wartości wstrzymanych zwrotów i szybszych wypłat. To dobra informacja.
Właśnie, to bardzo dobra informacja, a uśmiecham się tutaj, ponieważ nasi przeciwnicy dwa tygodnie temu w kilku publikacjach odkryli, w cudzysłowie, ale to tak naprawdę bardzo mało sprawnie wykonali tę analizę, że cały sukces uszczelniania podatkowego i sukces zwłaszcza w VAT-cie, w walce z mafiami paliwowymi bierze się z tego, że jakoby wolniej zwracaliśmy środki przedsiębiorcom. Otóż to jest całkowicie błędny trop. My przyspieszyliśmy zwroty przedsiębiorcom, co bardzo łatwo jest sprawdzić, udowodnić. Przyspieszyliśmy je o 4 dni, z 43 na 39 dni. To jest bardzo dużo, bo to w statystyce te 4 dni to no, właściwie nawet 10%, można powiedzieć, przyspieszyliśmy zwroty. Ale co jeszcze ważniejsze, my dzień po dniu wykrywamy kolejne karuzele VAT-owskie. Teraz celnicy mazowieccy na przykład i Skarbówka Mazowiecka odkryła kolejne wielkie przekręty na papierosach poprzez udaremnione właśnie niedawno, w tych dniach ostatnio udaremnioną sprzedaż papierosów bez VAT-u, bez akcyzy. Uratowali oni kolejne kilkadziesiąt, konkretnie 60 milionów złotych. No, to 60 milionów to jest złotych, to jest tak jakby 60 kilometrów drogi gminnej, to takiej dobrej drogi gminnej, albo 60 przedszkoli miałoby utrzymanie przez rok, czy szkół podstawowych, prawda? Bo to są tego typu pieniądze, ojcze redaktorze, i to my wygrywamy tę bitwę, tę wojnę właściwie z mafiami VAT-owskimi, z grupami przestępczymi, właśnie poprzez to, że zaaplikowaliśmy bardzo skomplikowane systemy informatyczne, ale również zintegrowaliśmy służby celne, służby skarbowe. Pomaga nam tutaj zresztą też Biuro Antykorupcyjne, pomaga nam bardzo mocno pan minister Błaszczak, pan minister Kamiński. I my stosujemy mniej kontroli dla przedsiębiorców, takich uczciwych, małych, średnich polskich przedsiębiorców, a mimo to jesteśmy bardziej skuteczni.
Pakiet paliwowy także odegrał tutaj ogromną rolę, panie
premierze. Oczywiście to wszystko jest część całego tego pola walki z grupami przestępczymi. Mogę podać taki przykład, że nasi poprzednicy kontrolowali około 1000 cystern, 1500 cystern miesięcznie wjeżdżających do kraju, a my kontrolujemy 20 tysięcy cystern, czyli praktycznie prawie wszystkie, które wjeżdżają do kraju. Polska w pewnym momencie stała się potęgą, chyba numer jeden, numer dwa na świecie w produkcji oleju smarowego. Nie wiem, czy ojciec redaktor słyszał kiedyś, żebyśmy byli aż tacy potężni w oleju smarowym. No ja pierwszy raz usłyszałem, jak zobaczyłem zobaczyłem dane statystyczne i coś mi się tutaj zasadniczo nie spodobało. I to był dobry trop, no bo oczywiście ten olej smarowy był potem sprzedawany de facto jako olej napędowy, tylko wjeżdżał do kraju jako olej smarowy. My tego typu anomalia, przestępstwa bardzo szybko jesteśmy w stanie, znaczy bardzo szybko, nie chcę tutaj zachować pokorę, bo chciałbym jeszcze szybciej, chciałbym kolejne 10 miliardów odzyskać dla budżetu i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze poprzez te nowe projekty, które dzisiaj już kończymy, ich pracę na etapie uzgodnień międzyresortowych, czyli split payment, podzielona płatność, czy projekt STIR, czyli analiza wszystkich przelewów bankowych. Dzięki temu będziemy jeszcze więcej mieli pieniędzy w budżecie w kolejnych kwartałach i miesiącach.
Panie premierze, czy powinna powstać Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-owskich?
Ja jak najbardziej jestem za tym. Rozmawiałem o tym z panem prezesem Kaczyńskim. To jest coś, co naprawdę wołało pomstę do nieba. Jak obserwuję różnego rodzaju rozporządzenia albo inercje, czy nawet indolencje władz skarbowych wcześniejszych, to można się zastanawiać, czy to jest tylko lenistwo i głupota, czy to jest coś więcej. I tutaj, ponieważ nasze państwo zostało pozbawione setek miliardów złotych, myślę, że około 200 miliardów złotych i to są luki, to są kwoty określone przez firmy takie jak PwC i przez Komisję Europejską, o którą ojciec wcześniej pytał w trochę innym kontekście, może oni temu by się przyjrzeli, tak na marginesie rzecz ujmując, to jest wielka sprawa wymagająca na pewno wyjaśnienia. Ja uważam, że Polakom należy się to wyjaśnienie, bo za te brakujące 200 miliardów to nie tylko byśmy mogli zrobić 5000 plus przez jeden rok, prawda, zamiast 500 plus. To tak pokazuje tylko ogrom tych pieniędzy, które... Ale to moglibyśmy zbudować za to 20 tysięcy dróg ekspresowych, bylibyśmy pokryci drogami ekspresowymi w najgęstszym stopniu w Europie. A więc to są gigantyczne naprawdę środki, które zostały zdefraudowane. I my dzisiaj odbudowujemy normalne państwo. Państwo traktujemy zresztą jako wielką wartość. To jest kolejny mit. Ojciec zapytał o kapitał, czy wspomniał, że kapitał nie ma narodowości. Słusznie, ale właśnie też państwo było tym nocnym stróżem, tym balastem, prawda, w poprzedniej epoce. A my pokazujemy, że państwo to jest wielka wartość.
No istniało wirtualnie, panie premierze.
Można powiedzieć, wirtualnie czy teoretycznie, czy państwo było papierowe, a my tworzymy dzięki państwu nowe dzieła, bo oprócz tych wielkich procesów gospodarczych, które uruchomiliśmy, to tak naprawdę w 2 lata wyeliminowaliśmy te najgłębsze podkłady ludzkiej biedy w Polsce, czyli stworzyliśmy Polskę solidarną, można powiedzieć, czyli Polskę, o której marzyli nasi ojcowie zakładający Solidarność w 80 roku i nasi dziadowie w czasach II wojny światowej, drugiej apokalipsy, kiedy wydali nierówny bój Niemcom.
Spółki Skarbu Państwa. Bardzo ciekawe zagadnienie, panie premierze. Zyski spółek Skarbu Państwa od wielu, wielu lat najwyższe.
Tak, tutaj wdrożyliśmy nowe mechanizmy ładu korporacyjnego. Mamy dobrych menadżerów. Dajemy też szansę nowym menadżerom na różnych szczeblach dyrektorskich i dzięki temu mamy dużo lepsze wyniki. Choć też trzeba wspomnieć, że właśnie działalność Ministerstwa Finansów w dużym stopniu przyczyniła się do znakomitych wyników dwóch naszych wielkich okrętów flagowych, jakim jest Orlen i Lotos, bo wzrost sprzedaży, legalnej sprzedaży paliw o 20-25%, ojcze redaktorze, to jest coś absolutnie bez precedensu. Wcześniej właśnie takie spadki nikogo nie, na nikim nie robiły wrażenia, a my dzięki temu uszczelnieniu granicy, dzięki tej kontroli tych cystern, tego oleju napędowego, oleju smarowego, o czym mówiłem, doprowadziliśmy do znakomitych wyników, jakich nigdy nie było wcześniej w tych naszych największych spółkach.
Jeżeli jesteśmy, panie premierze, przy Orlenie, ostatnie te tak zwane taśmy prawdy pokazały, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u chciał sprzedać rafinerię w Morzejkach.
No tak, to był bardzo trudny biznes, ponieważ Litwini nam nie ułatwiają tutaj poprzez tak naprawdę zwinięcie sieci kolejowej, dzięki której można było taniej dostarczać surowiec do tej rafinerii w Morzejkach. Litwini spowodowali, że ta rafineria kupiona przez Orlen przez wiele, wiele lat była deficytowa i dzisiaj też cały czas jest w bardzo trudnym stanie, więc nasi menadżerowie dzisiaj z Orlenu na czele z panem prezesem Jasińskim odbudowują rentowność tej Morzejki i dzięki temu stajemy się jeszcze bardziej ważnym graczem na rynku paliwowym w Europie Środkowej. Dzięki temu też dywersyfikujemy źródła dostaw ropy naftowej. Uniezależniamy się coraz bardziej od Rosji.
Polskie linie lotnicze, już prawie bankrut za ostatniej ekipy rządzącej. Dzisiaj zdobywa nowe porty lotnicze. No i w kontekście jeszcze planów podjętych przez pana premiera dotyczących budowy centralnego portu lotniczego w Polsce, to także ogromne wyzwanie, ale i nadzieja.
Lot nie miałby szansy przetrwania bez przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Właściwie jak popatrzymy sobie na sytuację lotu przed 2-3 laty, to spółka była przeznaczona do likwidacji, no ewentualnie do przyspieszonej, szybkiej prywatyzacji takiej, która by spowodowała, że stracilibyśmy naszego narodowego przewoźnika, tak jak straciły swojego przewoźnika Czechy czy Węgry. Dzisiaj LOT jest na zupełnie nowej ścieżce rozwoju. Bardzo dobry management, tutaj ukłony dla pana prezesa Rafała Milczarskiego, który robi tam bardzo dobrą robotę w trudnym środowisku, ale jednak daje sobie znakomicie radę. Doprowadził do tego, że LOT otwiera, właśnie niedawno podpisywałem z panem ministrem Peterem Szijjártó z Węgier, loty z Budapesztu do Chicago i do Nowego Jorku. Otwieramy nowe linie do Pekinu, do Astany, do Tokio. Myślimy o nowych liniach, czy o nowych miejscach, nowych połączeniach na Daleki Wschód.
I także Węgry zainteresowane współpracą z LOT-em.
Także Węgry są zainteresowane współpracą z nami. Dzięki temu LOT odzyskuje swoją rentowność i tutaj mamy takie sprzężenie zwrotne pomiędzy naszym narodowym przewoźnikiem, który rośnie w siłę, ale jednocześnie tym centralnym portem komunikacyjnym, o którym ojciec wspomniał, ponieważ bez tego centralnego portu komunikacyjnego LOT nie mógłby się rozwijać za 5 lat. On dusił się by już w ramach bardzo wąskich gardeł na Okęciu w Warszawie. I ten centralny port komunikacyjny, można spytać, po co on jest? On nie jest tylko dla LOT-u, ale też po to, żebyśmy przede wszystkim z Polski latali na cały świat i żeby Polska była takim centrum komunikacyjnym również dla wielu innych krajów. To tutaj może być port przesiadkowy dla Ukrainy, Białorusi, wszystkich krajów bałtyckich, Europy Środkowej i my to nasze położenie geograficzne, które było naszym przekleństwem przez 1000 lat, postaramy się wykorzystać teraz jako nasz atut w najbliższych dziesiątkach lat.
Plan odpowiedzialnego rozwoju bardzo złożony, wiele inicjatyw już zostało wdrożonych, ale to pytanie, które towarzyszy, myślę, panie premierze, zwykłemu Kowalskiemu. Co zwykły Kowalski zyskał dzięki temu pakietowi, programowi na rzecz zrównoważonego rozwoju? Wiemy, że na pewno w kontekście demografii jest to program 500+, na pewno jest to stawka minimalna za roboczą godzinę. Co jeszcze zyskał?
Co jest takiego najważniejszego dla właśnie zwykłego człowieka, dla wszystkich naszych braci i sióstr, to rodzina, praca, płaca i mieszkanie. Oprócz wartości, którymi oby jak najwięcej ludzi żyło i oczywiście wielu ludzi żyje, dzięki temu Polska jest innym, piękniejszym krajem, najpiękniejszym oczywiście ze wszystkich, ale też primum vivere deinde philosophare, prawda? Najpierw trzeba mieć gdzie żyć, gdzie mieszkać, co jeść. I to są te dzieła, z których w ramach planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jestem najbardziej szczęśliwy, jesteśmy najbardziej dumni, ponieważ uszczelnienie systemu podatkowego, o którym rozmawialiśmy, to taki mityczny atlas, na którym stoją wszystkie pozostałe projekty. To dzięki temu uszczelnieniu mamy możliwość właśnie dokonywania tych świadczeń dla dzieci, dla rodzin wielodzietnych.
Podam taki przykład. Miało zabraknąć, panie premierze.
No, jeszcze rok temu nasi przeciwnicy polityczni sobie siedli przy swoich komputerach i wyliczyli, że na pewno nam zabraknie pieniędzy. Dzisiaj właśnie drapią się po głowach, nie wiedzą, jak to zinterpretować i stąd ta interpretacja, o której też mówiłem kilka minut temu, no bo próbują jakoś sobie to wyjaśnić, jak to jest, że ten budżet nie tylko nie pęka, pomimo wydania 50 miliardów złotych na cele społeczne. Na dzieci, średnio na dziecko, w roku 2012 wydawane było 2600 zł rocznie. W roku 2017 8 tysięcy złotych rocznie, czyli ponad trzykrotny czy ponad trzykrotny wzrost tutaj w ciągu 3 lat, ale to dzięki temu wzrostowi. I to są te cele, które udało się osiągnąć. Bardzo niskie bezrobocie. To też jest efekt planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Z tego się cieszę, bo tu rośnie też siła przetargowa w negocjacjach płacowych naszych pracowników. Może powiem nawet tak, że to niskie bezrobocie w lipcu w porównaniu do czerwca, ale też relatywnie niski spadek bezrobocia w miesiącu lipcu świadczy o sile naszej gospodarki, ponieważ bezrobocie w poprzednich latach zwykle spadało mocniej w lipcu w stosunku do sierpnia ze względu na prace sezonowe. Umowy zlecenia, umowy nieładnie nazywane śmieciowymi, ale wiemy, o co chodzi. Tymczasem dzisiaj my doprowadziliśmy w ramach naszej polityki płacy minimalnej i innych elementów planu odpowiedzialnego rozwoju, że jest bardzo dużo, dużo więcej umów o pracę takich na czas określony, nieokreślony, ale przede wszystkim na cywilizowanych warunkach. Dzięki temu mamy nie tylko niskie bezrobocie, ale też wysokiej jakości wzrost gospodarczy, bo to jest to, co podkreślam. Może zadam takie prowokacyjne pytanie, czy lepszy jest zawsze wzrost 3,5% niż 2,5%, albo lepszy jest 4,5% niż 3,5%? No nie, nie zawsze jest lepsze 4,5% niż 3,5%. Właśnie wysoka jakość wzrostu gospodarczego jest ważniejsza niż 0,5% więcej albo 1% więcej, bo my za często w czasach III Rzeczpospolitej rozwijaliśmy się w oparciu o kredyt. I to o kredyt z zagranicy. Platforma, kiedy odziedziczyła państwo po pierwszych rządach PiSu, zadłużyła państwo więcej niż dwukrotnie. I właśnie zadłużała się głównie za granicą. I to był ogromny błąd, ponieważ wyprzedawaliśmy nasze srebra rodowe. To była wielka kolejna fala prywatyzacji po latach 90. A my przyciągamy inwestycje zagraniczne bez wyprzedaży majątku narodowego. To jest właśnie ta zasadnicza różnica między nami a naszymi poprzednikami. Więc kiedy tak miałbym w pigułce przedstawić efekt planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, to powiedziałbym rodzina, czyli dla rodzin wielodzietnych wzrost dochodów na jednego członka rodziny to jest o 25% rok do roku. 25% nigdy w czasach ostatnich 25 lat nie przyrosły dochody tak mocno. Oczywiście dzięki naszej polityce prorodzinnej. Praca, czyli bardzo niskie bezrobocie, płaca, jak powiedziałem, i mieszkanie, czyli nasz program taniego budownictwa mieszkaniowego. To jest program tutaj, nad którym bardzo mocno pracujemy i uważam, że wprawdzie to jest bardzo trudny program. To nie tak jak 500 zł, które jak tylko pieniądze są, to można przekazać, prawda? Natomiast tu trzeba zbudować te mieszkania, trzeba te grunty. Stąd ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomościowym. Tu jest bardzo dużo pracy, ale uważam, że przed końcem kadencji będziemy mieli naprawdę się czym pochwalić.
Co dla panie premierze przedsiębiorców, w sposób szczególny tych małych firm, które bardzo często bankrutowały, nie dawały sobie rady w zderzeniu z rzeczywistością polskiego rynku?
Tutaj pracujemy na Komitecie Ekonomicznym nad niższym ZUS-em po to, żeby się mniej firm małych właśnie musiało zamykać po tych pierwszych 2 latach, bo to jest takie tąpnięcie nagłe, kiedy mija 2 lata i trzeba płacić pełny ZUS, to wiele firm się zamyka. No właśnie między innymi dlatego, że nie stać ich na płacenie tego ZUS-u. To dla tych mikrofirm. A dla małych wdrożyliśmy już teraz, i to jest takie pokerowe, sprawdzam, jak byłem tutaj kilka miesięcy temu, to wspominałem o pakiecie 100 zmian. Dzisiaj ten pakiet prawie w całości jest wdrożony, pomimo bardzo wielu uwag ze strony adwersarzy z różnych stron i Polski resortowej, ale wdrożyliśmy pakiet wierzytelnościowy, pakiet deregulacyjny, pakiet budowlany. Największa reforma kodeksu postępowania administracyjnego po cichu została wdrożona bez fanfar, ale tak na dobrą sprawę to są pakiety, które znacząco ułatwiają funkcjonowanie małym i średnim firmom. Ostatnio też zrobione badania pokazują, że finansowanie jest najmniej istotnym problemem dla małych i średnich firm. One mają łatwość w dostępie do kredytowania lub do grantów, albo dofinansowania zwrotnego ze środków krajowych, ze środków unijnych. To mnie bardzo cieszy, bo to ten szumpeteriański tygiel kreatywnej destrukcji, czyli no, czasami firma musi się zamknąć jednak, prawda? Nie można na kroplówce podtrzymywać ją cały czas. To na tym polega też wolny rynek i kapitalizm, ale też polega na tym, żeby konkurencja była równa, a nie, że ci, którzy oszukują na VAT-ie, mogą sprzedawać towar taniej. Więc o tym aspekcie jeszcze nie wspomnieliśmy, że to uszczelnienie podatkowe ma uboczny skutek, bardzo pozytywny w wielu branżach, bo dzięki temu my, jak mówią ekonomiści, wyrównaliśmy pole gry.
No właśnie, a mieliśmy sytuację chociażby, jak przypominam sobie, że na stoczni strategicznej marynarki wojennej, kolokwialnie mówiąc, siedział syndyk masy upadłościowej, panie premierze.
Dzięki pieniądzom z budżetu państwa w zeszłym roku zasililiśmy stocznię marynarki wojennej i syndyk nie dokonał tej nagłej sprzedaży stoczni marynarki wojennej ze znakomitymi nabrzeżami w Gdyni i rzeczywiście udało się ją ocalić. Dzisiaj ta stocznia w portfelu przedsiębiorstw podlegającym ministrowi obrony narodowej ma szansę znowu zabłysnąć.
Pan premier wspomniał o ZUS-ie dla tych najmniejszych przedsiębiorców, a jeżeli mowa o ZUS-ie, to ogromna reforma emerytalna. Przywrócenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Struktury Unii Europejskiej znowu nam mówią, że to jest dyskryminacja kobiet, że to jest brak równouprawnienia, jeżeli chodzi o tak zróżnicowany wiek emerytalny, a opozycja tupała i mówi, że także na tę reformę pieniędzy w państwie nie ma.
Pieniądze oczywiście są. To jest więcej wydatków, około 10 miliardów złotych, ale tak jak powiedziałem, my w kolejnym roku również mamy wiele projektów ustaw. Już dzisiaj są one albo przeszły przez Radę Ministrów jak tydzień temu, albo przejdą przez Radę Ministrów najprawdopodobniej za kilka tygodni i pieniądze będą. Natomiast co do szaleństwa niektórych komentatorów, prawda, o zrównaniu całkowitym tutaj kobiet i mężczyzn, to może dwie takie uwagi. Po pierwsze, my dajemy prawo, a nie obowiązek przejścia na emeryturę. Każda pani, każda kobieta, która wykonuje piękną, ale też najtrudniejszą pracę, która będąc matką, będąc żoną, siostrą, córką, babcią, ma jednocześnie większe niż mężczyźni bardzo często zadania w domu, zadania opieki nad dziećmi, to tę rolę kobiety trzeba właśnie docenić i dlatego właśnie ustawodawca określił ten wiek, możliwy wiek przekazania kobiet na emeryturę jako wcześniejszy, ale to jest prawo, a nie obowiązek. Więc naprawdę te niektóre uwagi to no nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, bo to ja wiem, że w niektórych krajach następuje tutaj teraz zrównanie tych prawda, płci pod wieloma również bardzo dziwacznymi względami, ale to naprawdę jest jak najbardziej zgodne z naturą, z prawem naturalnym i to, co proponujemy, odpowiada nie tylko oczekiwaniom społecznym, ale też innej roli kobiety, innej roli mężczyzn. To łatwo jest czasami mężczyznom mówić, prawda, o równouprawnieniu, ale mężczyźni nie rodzą dzieci i nie wychowują. To jest wielkie, bardzo trudne, społeczne również zadanie, oczywiście też czysto ludzkie.
Gościem rozmów niedokończonych jest wiceprezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki, minister finansów, minister rozwoju. Chciałbym państwa także zaprosić, tak jak to zwykliśmy czynić, do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery dla zagranicy 56 657 0013 oraz 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy? Skąd telefon?
Hanna mówi z Warszawy.
Bardzo proszę, pani Hanno.
Chciałam szczęść Boże przede wszystkim.
Szczęść Boże.
Chciałam zapytać pana ministra, czy może w tych wszystkich rachunkach, które są, był uprzejmy wziąć pod uwagę pewien fakt. Ja mam znajomą, która 30 parę lat przepracowała w bardzo trudnych, szkodliwych warunkach dla zdrowia, a potem pani Suchecka zabrała im te dodatki, które mieli ich i pracujący, i osoby, które poszły na emeryturę. Czy jest jakaś możliwość, żeby tym osobom cokolwiek dołożyć? Bo ja mam taką sąsiadkę, która niestety choruje, ale na nic ją nie stać. A przepracowała ponad 30 lat w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Chciałabym się dowiedzieć, czy jest jakaś możliwość poradzenia temu wszystkiemu.
Bardzo dziękujemy pani Hanno. Pozdrawiamy Warszawę, panie premierze.
Staramy się przede wszystkim doprowadzić do podniesienia emerytur i tych najniższych emerytur o najniższych uposażeniach, za które czasami bardzo, bardzo ciężko jest związać koniec z końcem, ale również ulżyć seniorom na inne sposoby. Stąd projekt 75+, który również zrealizowaliśmy i na który przeznaczyliśmy blisko 1 mld zł z budżetu. Więc różne środki, w tym rewaloryzacja emerytur, którą w dużo wyższym stopniu zrobiliśmy w tym roku niż nasi poprzednicy, kosztująca budżet 5 mld zł, plus inne wszystkie projekty prospołeczne, a na cele społeczne wydajemy w wielu obszarach około 3 razy więcej niż nasi poprzednicy. To są te sposoby, poprzez które staramy się ulżyć osobom najbardziej potrzebującym, bo tu w pełni zgoda, że dopóki ci nasi najbardziej potrzebujący współobywatele, bracia, siostry nie mogą normalnie, godnie żyć, to również minister finansów i cały rząd nie powinniśmy spać spokojnie.
Telewizja Trwam i Radio Maria. Bardzo proszę, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kogo witamy?
Jędrzej z Wielkopolski. Ja w zasadzie miałbym 2 pytania, 3 uwagi. Mam nadzieję, że państwo mnie nie będą przerywać przez chwileczkę, przynajmniej przez minutkę. Jedno pytanie odnośnie podatku od zanieczyszczonej i zubożonej żywności i od podatku od produkcji chemicznej. Bo jesteśmy otoczeni, wiadomo, chemią. Chemia nas strasznie truje, męczy i tak dalej. Potem my ten podatek tak naprawdę płacimy w czasie leczenia na skutek tych trucizn. I natomiast nikt nie pobiera podatku od producentów, którzy te trucizny i w żywności, a czasem odwrotnie. Na przykład te wodne pomidorki, których nic nie ma, a są sprzedawane jako tanie. Taki pomidorek, który kosztuje 1 grosik, powinien kosztować 2 złote z wody. Tak samo powinien być drogi. Z tego tytułu, że jest ubogi. Dlatego powinien być podatek od zanieczyszczonej i zubożonej żywności. Takiego kierunku nie rozwijacie. To jest jeden taki wątek. I drugi taki wątek, który chciałbym tutaj wspomnieć. Nie ma czegoś takiego jak spółdzielnie akcyjne. Są spółki akcyjne, nie ma spółdzielni akcyjnych. O to chodzi. Chodzi o to, że wspólnie czasem trzeba robić i z tytułu własności coś wspólnie robimy, ale czasem robimy też z tego tytułu, że wspólnie pracujemy, bo chcemy coś zrobić i dla nas nie jest ważna własność, tylko ważne jest to, żeby coś zrobić. I z tego tytułu powinny istnieć te spółdzielnie, której naczelną myślą jest współpraca. I o co chodzi? Spółdzielnie mają tę wadę, że nie mają dostępu do kapitału. Natomiast spółki dzięki akcjom mają dostęp do kapitału. I teraz powinny istnieć tak samo jak spółki akcyjne, powinny istnieć i spółdzielnie akcyjne. Tak, żeby miały dostęp do kapitału. I jednocześnie miały zapewnione to, że podstawą ich działalności nie jest własność, ale jest współpraca. To jest ta drobna różnica między spółkami a spółdzielniami. Tu decyduje współpraca, a we spółkach decyduje wspólna własność. I to pozwala nam wtedy, że na przykład w przypadku sprzedaży, likwidacji spółka, gdzie decyduje kapitał, można zlikwidować całkowicie spółkę. Natomiast w spółdzielni tam powinna decydować współwłasność i wtedy nawet jak kapitał przyjdzie czy odejdzie, nadal firma taka zostanie i kapitał nie może w niej rządzić.
Panie Jędrzeju, bardzo dziękuję. 2,5 minuty. Pozdrawiam bardzo gorąco. Panie premierze, zanieczyszczona żywność to jest problem. Kraje Grupy Wyszehradzkiej między innymi alarmowały, że jednak do Polski, nie tylko do Słowacji czy do Czech, na Węgry dystrybuowana jest żywność gorszej jakości niż w tych samych sklepach, które znajdują się za granicą.
Tak, oczywiście tu mamy tego świadomość, stąd wzmocniliśmy kontrolę tego typu importowanej żywności. Ale w kontekście też pana pytania, pana Jędrzeja, to chciałem podkreślić, że my właściwie mamy bardzo daleko posunięte ustawodawstwo, które nakazuje różnym chemicznym w szczególności, ale też takim energetycznym przedsiębiorstwom, które emitują tak zwane SOX-y czy NOX-y, czyli tlenki azotu, tlenki siarki, nie mówiąc o emisji dwutlenku węgla, które narzucają dodatkowe kary, które każą płacić dodatkowe opłaty, czyli spora część przemysłu, w tym część przemysłu chemicznego, płaci takie dodatkowe opłaty w przypadku swojej produkcji. Inna kwestia, którą chciałbym poruszyć w kontekście tego pytania, to niezdrowa żywność, która zawiera bardzo dużo soli czy bardzo dużo cukru. Są kraje, i to coraz bardziej jest popularne w świecie, żeby narzucać pewien dodatkowy podatek, dodatkową opłatę, ponieważ ma pan jak najbardziej rację, że są pewne kategorie żywności. Nie chcę tutaj wymieniać, żeby nie robić jakiejś skrajnej antyreklamy, ale pewnie większość telewidzów domyśla się, jakiego typu napoje czy żywność można mieć tutaj na myśli. I w tym przypadku niektóre kraje nakładają dodatkowe opłaty od nadmiernego zużycia soli czy cukru. Wiem, że pan minister zdrowia również się interesuje tą tematyką. Sądzę, że tutaj będzie to na pewno przedmiotem jego bardzo wnikliwej analizy. Druga kwestia to różnego rodzaju nowe formy prawne, które by wzmacniały te procesy współpracy. To bardzo ważny punkt, który pan podniósł. I w tym kontekście mogę powiedzieć, że kończymy pracę nad prostą spółką akcyjną. To dalej jest spółka akcyjna, czyli rzeczywiście własnościowa, ale spółka, w której i wniesiony kapitał, i prostota jej zakładania może służyć właściwie również tym, którzy chcą współpracować na zasadach innych niż wyłącznie kapitałowe, ponieważ spółka akcyjna do tej pory kojarzyła się rzeczywiście z dużym kapitałem, z emisją, z zupełnie innymi prawami. Sądzę, że ta prosta spółka akcyjna i legislacja, którą wdrażamy, w dużym stopniu odpowie na pana zainteresowanie, pana pytanie. I może zakończę tę odpowiedź też taką moją refleksją, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby na danym rynku, w danej branży była konkurencja. A to, czy własność jest spółdzielcza, czy samorządowa, albo prywatna, albo państwowa, jest rzeczą wtórną. Najgorsze są monopole. Monopole zagraniczne, monopole krajowe, które niszczą konkurencję, a właśnie własność spółdzielcza bardzo często wzmacnia te procesy konkurencyjne. I dlatego sądzę, że to jest również bardzo ważny element w konstruowaniu polityki gospodarczej każdego normalnego państwa.
Odbierzmy kolejny telefon. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kłania się Józef z Mielca. Ja mam pytanie biorące się stąd, że według moich informacji pochodzących jeszcze, a co najmniej sprzed 30 lat, z prasy technicznej, wiem, że nasza ropa naftowa wydobywana na Podkarpaciu, Krosno, Jasło i tam okolice, Glinnik, w tych czasach, kiedy tą informację czytałem, nasza ropa kosztowała w granicach $80 za baryłkę, natomiast światowe ceny ropy, tej, która jest przerabiana na paliwo, kształtowały się w granicach $24-25 za baryłkę, czyli nasza ropa była o wiele droższa. Brało się to podobno stąd, że ropa ta nasza nie jest przetwarzana na paliwa i tego typu pochodne, natomiast w dużym stopniu jest wykorzystywana w przetwórstwie farmaceutycznym na leki. A teraz dlaczego dzwonię? Bo sprzed kilku lat mam inną informację, że tą ropę wydobywaną u nas na Podkarpaciu kupują, jeżeli nie całkowicie, to w zdecydowanej większości Niemcy. Nie mam tylko informacji, jak, po jakich cenach. Czy po cenach światowych, tak jak płacą za ropę tą, na przetwórstwo paliwowe, czy tak w takich relacjach, jak to kiedyś ta pierwsza informacja, którą mam, 24-25 dolarów do 80 kilku za baryłkę. Czy pan premier, pytanie do pana premiera, czy pan premier ma jakieś informacje na ten temat? A jeśli nie, to może jakieś ogólnikowo może zainteresować, jak te sprawy się mają teraz.
Dziękujemy ślicznie i pozdrawiamy, panie Józefie.
Dziękuję bardzo. Panie Józefie, tutaj należy podkreślić, że my jednak blisko 100% ropy importujemy. 25 milionów ton ropy rocznie. Większość tej ropy do tej pory importowaliśmy z Rosji, choć tutaj to uzależnienie było mniejsze niż w przypadku gazu, ponieważ dzięki naftoportowi mieliśmy możliwość alternatywnych dostaw i tę możliwość zresztą dzisiaj wykorzystujemy. W przypadku polskiej ropy, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że polska ropa miała bardzo dobre właściwości składu chemiczne i rzeczywiście jest bardzo pożądana. No niemniej jednak jej zasoby i jej pokłady są wyczerpane i dzisiaj na dobrą sprawę jej wydobycie jest bardzo szczątkowe. Wydobycie jest droższe, owszem, droższe niż dzisiejsze ceny. Oscyluje nieco poniżej 100 dolarów za baryłkę, ale w szczególności trzeba podkreślić, że to na cele przemysłowe czy wielkoprzemysłowe nie jesteśmy w stanie dzisiaj już jej wydobywać, choć warto tu podkreślić, że Ignacy Łukasiewicz, który był pierwszą osobą na świecie, która wydestylowała ropę do stanu późniejszej używalności i dzięki niemu cały ten przemysł później motoryzacyjny mógł ruszyć. Rzeczywiście wydobywając tam na Podkarpaciu, później dalej Borysławiu, później przecież jak to w Przedwiośniu nasi inżynierowie budowali całe zagłębia naftowe w Baku w Azerbejdżanie. Rzeczywiście wtedy, można powiedzieć, byliśmy potęgą i jesteśmy jednymi z twórców przemysłu naftowego, ale dzisiaj jesteśmy niemal w 100% uzależnieni od importu ropy i dlatego strategia elektromobilności, przepraszam za taką hiperbolę, ale właśnie taki przeskok, ale strategia elektromobilności ma ogromny sens, ponieważ w dłuższej perspektywie my też chcemy się uniezależnić od tego wielkiego importu, bo proszę popatrzeć, 25 milionów ton ropy to dzisiaj jest koszt około 45 miliardów złotych rocznie. Gdybyśmy nie musieli płacić tych 50 miliardów złotych rocznie, to jest tyle, ile nasz roczny deficyt budżetowy państwa, a więc ogromne pieniądze.
Telewizja Trwam i Radio Maria. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja tak cztery punkty. Jest tak. Pierwsze, pan premier bardzo wiele dobrych rzeczy przedstawił, które są po prostu przez ten rząd według zapowiedzi wyborczych realizowane. I ja tak po prostu zachęcam do większej prezentacji tego, żeby po prostu no, nasi rodacy no, nie dali się łatwo zmanipulować po prostu na jakieś jedno hasło, które na zasadzie wzbudzenia emocji w jakiś sposób jednoczy ludzi niezorientowanych na rzecz tego, co niewłaściwe. Także to tak z mojej strony i to tak na tle właśnie tego, co dokonywali poprzednicy, żeby to miało w jakiś sposób odniesienie i było to po prostu bardziej widoczne. Drugi punkt. Bardzo dobry pomysł o reparacjach wojennych, panie premierze. Także tutaj po prostu życzę, żeby to było skuteczne działanie w tym kierunku. A za tym idąc, trzeci punkt co do tego, że z tego, co słyszałem, że niemieckie firmy, które po prostu wchodziły, były zainteresowane polskimi przedsiębiorstwami, że rozliczały się po prostu w systemie swoim podatkowym z łapówek, jakie tutaj po prostu były wchodziły po prostu w rachubę i nasz system podatkowy po prostu tego nie uwzględnia. Więc ja proponuję, panie premierze, zwrócić się do Niemiec o to, żeby no, podali, gdzie takie rzeczy się po prostu działy i my możemy po jakiś sposób kwestionować te transakcje, coś podważać w tym kierunku, żeby no, uzyskiwać też może z tego kierunku jakieś po prostu no, zwroty czegoś, prawda, czy no, wyprostowania pewnych tutaj rzeczy. I na koniec, panie premierze, czwarta rzecz, więc chodzi mi o to, żeby za wzorem właśnie tego naszego sąsiada z zachodu Niemiec, tak jak tam zostało ustanowione, że prawo niemieckie jest no, ważniejsze od prawa unijnego, abyśmy my to po prostu uchwalili i po prostu, żeby żadne tam jakieś unijne przepisy no, nie były dla nas tutaj no, jakimiś rzeczami, wobec których byśmy się tłumaczyli, mając no, ten właśnie pułap, że nasze prawo jest ponad tamto prawo europejskie. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Tadeuszu.
Pierwsza sprawa, święta racja, trzeba się więcej prezentować, trzeba pokazywać nasze sukcesy gospodarcze. Przecież jeszcze pół roku temu większość instytucji finansowych prognozowała, że wzrost gospodarczy w tym roku będzie 2%. A on nie tylko będzie oscylował wokół 4%, ale też jest wyższej jakości, co wcześniej wspomniałem. Co do drugiego pytania, czyli tych reparacji wojennych, mogę powiedzieć, że jest absolutnym skandalem, że nie otrzymaliśmy należytej kompensaty za coś, czego i tak nikt nigdy nie będzie w stanie skompensować. Polska jest krajem, który został wymordowany głównie przez Niemców. 6 milionów ofiar, jak przeliczymy to na 2000 dni, bo wojna dla Polski trochę różnie w różnych obszarach trwała. Moja mamusia jest ze Stanisławowa, tam troszkę krócej, ale średnio rzecz biorąc to około 2000 dni. Jak podzielimy to na tę wielką liczbę ofiar, to wychodzi 3000 osób dziennie. To tyle, ile w zamachach na World Trade Center 11 września w 2001 roku. Codziennie u nas ginęło tyle osób. Codziennie Niemcy podczas powstania warszawskiego mordowali na woli i na ochocie z zimną krwią polskie kobiety, dzieci, starców, chłopców i dziewczęta. Tej straty nikt nigdy nam nie wynagrodzi. To jest coś, przed czym można tylko płakać i pochylić głowę. I jest to coś niezwykle smutnego. Straciliśmy naszą elitę, straciliśmy naszych wspaniałych synów i córki. Ale prócz tego rzeczywiście straciliśmy też nasze miasta, nasze fabryki. I tutaj oczywiście powinna nastąpić właściwa kompensacja tego. Co do trzeciego punktu, o którym pan wspomniał, panie Tadeuszu. Tak, rzeczywiście, jeszcze w latach 90. Belgia, Holandia i Niemcy również mieli takie praktyki, że niemieckie firmy mogły wpisywać sobie w koszty do pewnego poziomu łapówki udzielane w krajach, które według nich były na innym poziomie rozwoju gospodarczego, gdzie ich firmy dokonywały podboju tego kraju. I jestem przekonany, że w naszym kraju również, znam takie historie od moich kolegów z lat 90. i początku lat 2000, że rzeczywiście na skutek wielkiej korupcji dokonywano tej prywatyzacji, którą dzisiaj bardzo ciężko nam jest odkręcić, ponieważ to święte prawo własności zabrania nam przecież odwrócenia niektórych procesów, a właściwie sprawiedliwość wołałaby o to bardzo, bardzo głośno. To te nieprawdopodobnie karygodne praktyki, ta korupcja została już zmieniona według mojej najlepszej wiedzy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie ma już dzisiaj takich praktyk, ale rzeczywiście racja, że one doprowadziły na pewno do takiego stanu gospodarki, w jakim jesteśmy, a mamy ponad połowę przemysłu w rękach zagranicy. I czwarty punkt, który poruszył pan Tadeusz, tutaj muszę uspokoić. My według naszych interpretacji stosujemy nadrzędność prawa polskiego w tych wszystkich sprawach, których konstytucja reguluje dziedziny życia. Natomiast w tematyce podległej, czy jak to się mówi w prawie europejskim, o wyłącznych kompetencjach Unii Europejskiej, w szczególności na przykład prawo konkurencji czy prawo handlowe. Sam kiedyś napisałem sporo w tym zakresie, bo jestem współautorem podręcznika o prawie europejskim. To tutaj, żeby zapewnić jednolite stosowanie prawa gospodarczego, prawa handlowego, rzeczywiście prawo unijne ma prymat przed prawem krajowym w jego stosowaniu. Natomiast w przeciwnym wypadku, gdyby tak nie było, to można by powiedzieć tak, że każde prawo, każdy kraj mógłby w każdym momencie uchwalić ustawę i jak gdyby wrzucić do kosza wszystkie inne, całe ustawodawstwo Unii Europejskiej. W końcu chcemy, żeby nasi przedsiębiorcy, żeby nasi pracownicy, którzy są w innych krajach, żeby mogli polegać na jednolitym prawodawstwie unijnym w niektórych obszarach. Ale powtarzam, to tylko w niektórych obszarach, tych, które nie zagrażają naszemu bezpieczeństwu, naszej suwerenności, naszej polityce obronnej, naszej polityce w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Tutaj we wszystkich bardzo ważnych, mam nadzieję również, że pozostanie tak w sprawach wymiaru sprawiedliwości, czy w sprawach dotyczących rodzin, polityki rodzinnej. Tutaj wszędzie jest prawo krajowe, obowiązuje. Unia Europejska ma nic lub bardzo niewiele do powiedzenia i my poprzez stosowanie naszej konstytucji, poprzez suwerenną wolę narodu na pewno trzymamy się właśnie takiej interpretacji.
Odbierzmy kolejny telefon. Telewizja Trwam i Radio Maria. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Witam ojca i szanownego gościa. Anna z województwa podlaskiego. Panie premierze, jestem w takiej dosyć trudnej sytuacji, ponieważ moja mama jest osobą niepełnosprawną. Ja od kilku lat sprawuję nad nią opiekę i to jest opieka 24 godziny na dobę. Otrzymuję bardzo taką skromną rentę, 1000 zł, a ja zasiłek w kwocie 520 zł, przepraszam. I chciałam powiedzieć, że z żalem to mówię, ale to jest bardzo upokarzające ekonomicznie i trochę nieco urąga godności. Moja mama naprawdę pracowała i nie potrzebowała niczyjej opieki, ale teraz znalazła się w takiej sytuacji, że potrzebuje tej opieki i muszę być cały czas przy niej. A lekarstwa są bardzo drogie i prawie blisko 500 zł przeznacza na te lekarstwa, a jeszcze są inne wydatki, jest czynsz, są rachunki, ja się do tego dokładam, także... Panie premierze, chciałam zapytać, czy w ogóle istnieje szansa, bo kiedyś też zapytana była pani minister Zafalska przez panią, która również sprawowała opiekę nad swoją mamą i obiecała, że zmieni się ta kwota, więc czy będzie dotrzymana obietnica? Takie właśnie mam pytanie, bo naprawdę jest niezwykle jest ciężko. Jest ciężko, bo są drogie medykamenty wszelakie i opatrunki, wszystko i czasami naprawdę człowiek nie ma sił, a jeszcze jestem zapożyczona, bo naprawdę nie sposób z takiej kwoty wyżyć i normalnie, godnie przeżyć. Także chciałam zapytać, czy istnieje w ogóle jaka najmniejsza szansa, abym chciała naprawdę usłyszeć, że chociaż trochę, żeby pocieszyć ekonomicznie właśnie. Bo...
Pani Anno, dziękujemy serdecznie, dziękuję panie premierze.
Tak, tutaj oczywiście są cały czas takie pokłady biedy i potrzeb w społeczeństwie, które powinniśmy więcej i szybciej nadrabiać. Po 45 latach PRL-u, a wcześniej po strasznej wojnie i po tych 26 latach, gdzie właściwie rozwój gospodarczy był w dużym stopniu odłączony od potrzeb społecznych, od solidarności, my musimy nadrabiać wielkie zapóźnienia. I właśnie dlatego staramy się przyspieszać i takie parametry gospodarcze jak płaca minimalna i średnie wynagrodzenia tam, gdzie możemy. Również te uposażenia, o których pani Anna mówiła, jak wiele innych, one w ustawach budżetowych są zapisane w proporcji do średniego wynagrodzenia, a nie tylko do inflacji, wzrostu PKB. Więc my staramy się przeznaczyć zawsze trochę więcej, niż wynikałoby to z absolutnego minimum. Jednak no, cały czas, mówiąc tak kolokwialnie, kołderka jest rzeczywiście za krótka i potrzebujemy teraz 5 miliardów więcej na przyszły rok i będzie te 5 miliardów więcej na politykę obronną. To jest to, co obiecaliśmy NATO. To jest nasze bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo jest najważniejsze i rzeczywiście my przekazujemy te środki. To powoduje ogromny wysiłek społeczeństwa całego, bo to przecież ludzie płacą podatki, wszyscy ludzie i my musimy zabezpieczyć te środki na szybszą modernizację armii, na modernizację policji i zabezpieczamy te środki. Brakuje czasami na tą politykę społeczną, ja przyznaję, choć chcę jeszcze raz podkreślić to, co powiedziałem, bo to jest prawda, że w porównaniu do poprzednich rządów na cele społeczne wydajemy w wielu obszarach kilka razy więcej. W porównaniu do naszych poprzedników jest to 50 miliardów złotych rok do roku więcej na cele społeczne, ale to oczywiście rzeczywiście cały czas nie wystarczy.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Ewa z Poznania.
Witam.
Ja przede wszystkim chciałam panu premierowi serdecznie podziękować za wszystko, co robi dla nas, dla narodu polskiego. Ja jestem potomkiem powstańca wielkopolskiego i legionisty również. Ojciec był w obozie przez dłuższy czas, 5 lat dokładnie. I po prostu no, na takiego premiera ja czekałam wiele, wiele lat. I wreszcie ja i moi przyjaciele, moja rodzina, doczekaliśmy się. Dziękuję bardzo, panie premierze, za to wszystko, co pan robi dla nas Polaków. Naprawdę, bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy, panie Ewo, panie premierze.
To wielki zaszczyt pracować dla Polski. Bardzo dziękuję za te słowa. Na pewno nie zasłużyłem na taką pochwałę, ale odbieram to jako przede wszystkim dobre słowo dla wszystkich, dla całego rządu i dla wszystkich naszych współpracowników. Bardzo serdecznie dziękuję. Staramy się, żeby Polska była jak najpiękniejszym, jak najsilniejszym krajem.
Panie premierze, reforma OFE, o tym jeszcze powiedzmy, pan premier zapowiada, że ona wejdzie w lipcu następnego roku. Bardzo skomplikowana reforma wielopłaszczyznowa, a OFE wiemy to fundusze, na które próbowano zawłaszczyć nieraz.
No, nie próbowano zawłaszczyć, tylko tutaj trochę chyba należałoby się kilka słów wyjaśnień. Otóż OFE zgodnie ze statystyką Komisji Europejskiej, z podejściem Komisji Europejskiej, ale również naszą, nie były środkami stricte prywatnymi. Były środkami publicznymi. Ale w tym kontekście rzeczywiście Platforma Obywatelska i PSL, czyli rząd naszych poprzedników, wziął połowę OFE i włożył do budżetu, czyli niejako skonsumował. I dlatego właśnie jak porównujemy przyrost długu, to należy również dodać do tego te 160 miliardów, które nasi poprzednicy jakby no, wzięli sobie niczym prezent spod choinki. I dzisiaj to OFE, które my odziedziczyliśmy, to już jest resztka OFE, to już jest część OFE, z którym bardzo ciężko cokolwiek mądrego wymyślić, ponieważ nikt nie widział na świecie takiego gatunku OFE, żeby inwestować w przeważającej mierze w akcje. A tak właśnie skonstruowali nasi poprzednicy otwarte fundusze emerytalne. Krótko rzecz ujmując, to co my planujemy dzisiaj w przyszłym roku zrobić w kontekście OFE, to przekazać państwu, wam, ludziom, państwu, w tym sensie mówię, 16,5 miliona uczestników otwartych funduszy emerytalnych, te środki na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Po to, żeby one chociaż trochę poprawiły te nasze właśnie niskie emerytury. Tutaj też trochę o tym dzisiaj przecież podczas tego programu mówiliśmy. I choć trochę, bo nie wolno, to trzeba mieć odpowiedzialność za słowo i nie wolno obiecywać gruszek na wierzbie, tak jak nasi poprzednicy. My nie tylko nie upaństwawiamy tych środków, ale my robimy coś odwrotnego. My chcemy je w ogromnej większości sprywatyzować. W rozumieniu przekazać je ludziom, tym osobom, na których kontach są zapisane te środki OFE. Na tym będzie polegała głównie ta reforma, ale jednocześnie też pewną część, około 1/4, chcemy przeznaczyć na projekty, które mają służyć małym i średnim polskim przedsiębiorstwom, ale również ekspansji polskich firm za granicę, bo brakuje nam tego kapitału i chcemy wykorzystać każdą złotówkę, oglądamy ją z każdej strony, oszczędzamy tam, gdzie tylko możemy, po to, żeby ten rozwój był oparty jak najbardziej zdrowe podstawy.
Jeszcze jedno zagadnienie na koniec to frankowicze. Na pewno w drugiej części przedstawiciele tego środowiska się dodzwonią. Panie premierze, jak pan ocenia projekt wychodzący naprzeciw frankowiczom autorstwa pana prezydenta?
Kredytobiorcy, którzy wzięli te kredyty we frankach szwajcarskich, dzielą się na różne grupy, ale przede wszystkim można podzielić na tych, którzy na takie trzy grupy. Ci, którzy są naprawdę bogatsi, nie trzeba im żadnej pomocy. Po prostu oni czasami są krzykliwi, często dziennikarze mają kredyty we frankach szwajcarskich, ale zwłaszcza ci, którzy mają wysokie dochody, przecież chyba wszyscy się zgodzą, że nie powinni dostać żadnej pomocy. Kredytobiorcy, którzy jakoś wiążą koniec z końcem i tutaj różnego rodzaju uwarunkowania, z którym wyszedł pan prezydent z tą nową propozycją, mają im dopomóc. Ale w szczególności ta trzecia grupa, czyli ci, których rata kredytowa przytłacza i dla których jest ona zdecydowanie wyższa niż była wcześniej, pomimo spadku stóp procentowych we frankach szwajcarskich, to tutaj pan prezydent zaproponował bardzo duży, czy dużo większy niż wcześniej fundusz. Wcześniej ten fundusz wynosił kilkaset milionów złotych, a dzisiaj ma to być 6 razy więcej, 3,2 miliarda, mniej więcej 3,2 miliarda. I tutaj zdecydowanie poszerzył pan prezydent z tą swoją propozycją grono osób, które mogłyby skorzystać z tego funduszu i myślę, że to jest bardzo dobra propozycja. Również ścieżka sądowa to jest też właściwa ścieżka dla tych, którzy uważają, że zostali wprowadzeni w błąd, potrafią to wykazać, to też jest właściwa ścieżka. Ja uważam, że wszystko to, co tutaj pan prezydent zaproponował, jest na pewno właściwą propozycją i trzeba tym ludziom, którzy są w potrzebie, a mają takie kredyty, jak najbardziej dopomóc.
Najważniejsze wyzwanie, które przed panem, panie premierze?
Największe wyzwanie to zmienić nasz model rozwoju gospodarczego, bo my przez te 26 lat opieraliśmy się o taki model kapitalizmu i wolnego rynku konsumpcyjnego. Pewnie, że Polacy byli wygłodniali po latach PRL-u i rzuciliśmy się na te 20-letnie samochody używane z Niemiec czy z Francji, na te telewizory małe, a potem coraz większe, kolorowe i jeszcze bardziej kolorowsze. No ale nie tak rodzi się dobrobyt, że człowiek tylko konsumuje. Powinniśmy więcej troszeczkę zacząć oszczędzać i więcej inwestować. Więcej inwestować w nowoczesność, w innowacje. Dzięki temu ten zdolny bardzo polski naród, przepiękny, wspaniały polski naród będzie mógł lepiej wykorzystywać swoje atuty. Bo dzisiaj my mamy taką Polskę trochę wyprzedaną. No niestety nie trochę. Nie wiem, czy wszyscy telewidzowie wiedzą, ale my co roku transferujemy w całkowicie legalny sposób, bo tu dzisiaj wcześniej podczas tej audycji rozmawialiśmy o wyłudzeniach VAT, o przestępstwach podatkowych, o mafiach VAT-owskich, o karuzelach. To wszystko jest walka z przestępcami. Ale my w całkowicie legalny sposób niestety musimy oddawać w odsetkach od obligacji, w dywidendach tym zagranicznym firmom, o których pan Tadeusz wcześniej wspominał. I musimy w pełni legalny sposób transferować dziesiątki miliardów złotych za granicę. To jest właśnie ten błędny model rozwoju gospodarczego. 2 lata temu nikt nie sądził, że możliwa jest zmiana tego modelu. My rzuciliśmy w rękawice w tym wszystkim ekonomicznym liberałom i mainstreamowym ekonomistom i mediom, którym nie wydawało się to możliwe, taki nowy model, gdzie wielkie wydatki społeczne z jednej strony, a z drugiej traktowanie państwa jako dobro wspólne, jako coś wielkiego i ważnego. I my tą narrację zaczynamy powoli wygrywać. Z tego jestem szczególnie szczęśliwy, ale też to jest największe wyzwanie, żebyśmy tworzyli taki kapitalizm solidarnościowy, kapitalizm republikański, a nie kapitalizm równych i równiejszych, czyli kapitalizm równych szans, rynek, który tworzy równe szanse dla wszystkich, gdzie pracownicy otrzymują godne i coraz to wyższe wynagrodzenia. Dzięki temu mogą trochę więcej właśnie zaoszczędzić. To jest ta droga do dobrobytu, która mi się oczywiście marzy. Ale też jeśli zostałem zapytany o te największe wyzwania i ksiądz redaktor jeszcze mi nie przerywa w swojej łaskawości, to mogę powiedzieć, że przecież ta pogoń za majątkiem to nie są te najważniejsze wyścigi, o których mówił święty Paweł, prawda? Musimy wystąpić w tych dobrych zawodach, a te dobre zawody to również to, żebyśmy stawali się coraz lepsi, coraz bardziej jedni drugich brzemiona nosili i coraz bardziej sobie pomagali, coraz bardziej solidarni, a nie tylko ścigali się w tych wyścigach, kto ma więcej kapitału, bo bardzo ciężko nam będzie dogonić innych, którzy mają więcej kapitału, ale nikt nie będzie miał takiego pięknego kraju, jakim jest Polska i jeżeli będzie to kraj ludny, wielki, 70 milionów ludzi nad Wisłą, nad Bugiem, nad Odrą, no to ja wtedy będę najszczęśliwszy na świecie.
Bardzo dziękuję, panie premierze. Kończymy rozmowy niedokończone w studiu telewizji Trwam. Rozmawialiśmy z wiceprezesem Rady Ministrów, z panem premierem Mateuszem Morawieckim, dziękuję ministrem bardzo. Finansów i także ministrem rozwoju. Bardzo dziękuję, panie premierze. Dziękuję również i państwu. Bóg zapłać.